Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic.
Nazajutrz wyjechał do Koborowa, by zabrać rzeczy i rozmówić się z Kunickim. Była to niedziela, a że zapomniał zadepeszować po konie, musiał iść pieszo. Odległość nie przekraczała 2 kilometrów, a że ranek był piękny, przechadzka ta Dyzmie sprawiła nawet przyjemność. W pobliżu tartaku spotkał starszego majstra z papierni, który z szacunkiem ukłonił się Dyzmie. Dyzma przystanął i zapytał. – Cóż tu u was słychać w Koborowie? – Dzięki Bogu nic nowego, proszę pana administratora. – Nie jestem już administratorem, tylko prezesem banku. – To nie czytaliście tego w gazecie? – Czytaliśmy, a jakże, że nas taki zaszczyt spotkał. – No więc... Więc mówi się do mnie panie prezesie, rozumiecie? Rozumiem panie prezesie. Dyzma włożył ręce w kieszenie, kiwnął głową i ruszył dalej. Po paru krokach odwrócił się jednak i zawołał. Hej człowieku. Słucham panie prezesie. A pan Kunicki jest w pałacu? Nie panie prezesie, pan Dziedzic z pewnikiem w Siwym Borku, bo tam kolejkę zakładają. Przecież dziś niedziela, święto. O, u pana Dziedzica to święto jest wtedy, jak roboty nie ma panie prezesie, rzekł majster z gorzką ironią. Dyzma nasrożył się. Tak powinno być. Praca to grunt. A wy to byście wiecznie świętowali. Naród z was taki. Założył ręce na plecy i poszedł w stronę pałacu. Drzwi frontowe były zamknięte i dopiero po kilku dzwonkach otworzył je lokaj, który struchlał, ujrzawszy minę Dyzmy. Co do cholery, powymieraliście tutaj, dodzwonić się nie można. Moje uszanowanie, jaśnie panu, przepraszam, najmocniej byłem w kredensie. Co w kredensie? Bałwanie jeden. Pół godziny czekam, a on w kredensie. Bydle nieskrobane. No, zdejmujże palto. Co patrzysz jak wół w malowane wrota? Gdzie jest pani?
Nie ma, proszę pana administratora. Jaśnie pani pojechała do kościoła.
Po pierwsze, nie żaden pan administrator, tylko pan prezes, ćwoku jeden. A po drugie, to jak państwa nie ma, to wy sobie tutaj święto urządzacie, próżniaki. Nie ma święta. Święto jest wtedy, jak roboty nie ma, rozumiesz? Za mordę was trzymać trzeba. No, czego stoisz?
Lokaj ukłonił się i wyśliznął się do holu.
Za mordę tych draniów trzeba trzymać, mruczał Dyzma do siebie, inaczej na łeb włażą. Włożył ręce w kieszenie i zaczął chodzić. Wszystkie pokoje były już sprzątnięte, w sypialni Kunickiego natomiast na środku pokoju stała szczotka do zamiatania. Zadzwonił i bez słów wskazał służącemu szczotkę. Uch, cholera, burknął, gdy ten zniknął za drzwiami. Obszedł cały parter i wszedł na górę. W saloniku Niny były otwarte okna. Nie był tu jeszcze nigdy i z ciekawością zaczął oglądać meble, obrazy i fotografie. Tych najwięcej było na biurko. Nikodem usiadł na małym foteliku i przyglądał się im. Od niechcenia spróbował otworzyć szufladę, lecz była zamknięta, druga też. Natomiast środkowa była otwarta. Co też ona tu ma? Pomyślał i odsunął szufladkę do połowy. Wewnątrz panował takiż uderzający ład, jak i na biurku. W opaskach z niebieskich i zielonych wstążek leżały listy. Zaczął je przeglądać. Były to przeważnie listy koleżanek Niny z klasztoru, niektóre były pisane po francusku. Tuż obok leżała książka, oprawna w płótno. Zajrzał. Był to rękopis pisany ręką Niny. Więcej niż połowa kartek było czystych. Pamiętnik, pomyślał i zaciekawił się. Wziął go i usiadł na oknie, by w porę zobaczyć nadjeżdżający powóz. Na pierwszej kartce widniał aforyzm. Wszystko zrozumieć, to wszystko przebaczyć. Na odwrocie zaczynał się tekst. Przystępuję do pisania tego, co jest tak ośmieszone. Pamiętnik. Nie, to nie będzie mój pamiętnik. Pitigrilli powiada, że człowiek piszący pamiętnik przypomina takiego, który po wytarciu nosa przygląda się chusteczce. Nie ma racji, bo czyż chodzi o spisywanie zdarzeń, a nawet wrażeń? Przecież ja na przykład będę pisała jedynie po to, by ujrzeć swe myśli w konkretnym ich wyrazie. Wydaje mi się, że w ogóle myśl niewyrażona słowem czy pismem nie może być myślą sformułowaną, skonkretyzowaną. I drugie kłamstwo pamiętniku, zdaje się, że to Oscar Wilde stwierdził, że piszący pamiętnik czyni to świadomie, a w najlepszym wypadku podświadomie, jedynie po to, by ktoś mógł kiedyś to przeczytać. Mój Boże, widocznie nie przyszło mu na myśl, że może istnieć człowiek nie mający na świecie nikogo, nikogo w całym przeraźliwym tego słowa znaczeniu. Dla kogóż miałabym pisać? Dla niego? Dla tego, który właśnie jest równoznaczny ze straszną pustką otaczającą mnie, z pustką nie dającą się niczym zapełnić? Dla dzieci? Nie mam ich i niestety nigdy nie będę miała. Więc dla rodziny, która się odsunęła ode mnie, czy dla półobłąkanego Żorża? Kasia?
Och, nigdy, jesteśmy na dwóch biegunach, ona mnie nigdy nie zrozumie. Cóż z tego, że mnie tak kocha? Czy można w ogóle kochać, nie rozumiejąc? Sądzę, że nie. Zresztą, czyż to jest miłość? Jeżeli nawet tak, to miłość stojąca na bezwstydnie niskim poziomie. Nieraz myślałam, że gdybym wskutek jakiegoś przypadku została oszpecona, Kasia, cóż, czym ona jest właściwie dla mnie? Dlaczego ja, która przy świetle dziennym przeklinam ubiegłą noc, nie umiem obronić się przed tą nocą? Obronić się oczywiście przed własną słabością. Nikodem wzruszył ramionami. Adględzi i tyle. Co to wszystko ma znaczyć? Przewrócił kilka kartek. Pamiętnik był pisany bez podania dat. Na jednej z dalszych stron znalazł krótką wzmiankę o pobycie za granicą, dalej rozmyślania na temat muzyki, później znów o jakiejś bility z jakiejś mnazidlice, pewno kuzynki czy koleżanki Niny. Chciał znaleźć coś o sobie i rzeczywiście po przeczytaniu kilkudziesięciu kart ujrzał swoje nazwisko. No, zobaczymy, pomyślał z zaciekawieniem i zaczął czytać. Poznałam dziś nowego człowieka, nazywa się dziwnie, Nikodem Dyzma. Jest w tym brzmieniu coś tajemniczego i niepokojącego. Ma opinię silnego człowieka, wydaje mi się słuszna. Wyglądałby dobrze z batem niczego w ręku. Po prostu emanuje zeń maskulinizm. Może zbyt brutalny, może zbyt symplicystyczny, lecz tak potężny, że musi sugestionować. Kasia powiada, że on jest brusque i trywialny. W pierwszym ma rację, co do drugiego nie wyrobiłam jeszcze sobie zdania. Podoba mi się. Nikodem uśmiechnął się, wyjął notes i starannie zapisał wszystkie słowa niezrozumiałe. No, co dalej? Dalej było kilka stron zajętych opisem jakiegoś snu i sprzeczki z Kasią. Tu zatrzymał się, gdyż znowu była wzmianka o nim. Ona tego nie rozumie. Nienawidzi pana Nikodema, gdyż jej stosunek do życia jest zawsze patologiczny. Czymże jestem poza swoją kobiecością? Przecież po to istnieje. Właśnie mój intelekt, moje wyrobienie artystyczne, słowem wszystko ma służyć mojej kobiecości. Nieodwrotnie. Cóż dziwnego, że działa na mnie, przyznaję. Nie tylko psychicznie, lecz i fizycznie, obecność mężczyzny. Mój Boże, czyż ja wiem? Może rzeczywiście, gdyby to był inny, równie zdrowy i normalnie męski człowiek, równie silnie działałby na mnie.
Widzisz ją, pokręcił głową Nikodem. Byle portki, to już jej wystarczy.
Wyjrzał przez okno i przekonał się, że może czytać bezpiecznie. Było teraz kilkanaście kart świeżo zapisanych, gdyż atrament nie zdążył jeszcze szczernieć. Dziś wyjechał do Warszawy, wezwany przez premiera. Jakże dziwnym uczuciem jest tęsknota. Wprost wypija spokój duszy. Czy będzie mnie tam zdradzał? Nie wiem. Tak dalece go nie znam. Gdy o nim myślę, utwierdzam się w przeświadczeniu, że treścią jego istoty jest jakaś tajemnica. Tajemnica, która zamknęła go jak konchę. Kto wie, czy pod największym ciepłem promieni konha kiedykolwiek się otworzy i czy wreszcie otwarta nie przerazi mnie? Nie wiem. Właściwie mówiąc, nic o nim nie wiem, poza tym, że pragnę go każdym nerwem i niemal każdą myślą. On tak mało mówi, tak mało i tak prosto, że doprawdy można by go posądzać o brak inteligencji, gdyby nie codzienne dowody, że pod szeroko sklepionym czołem trwa nieustanna praca nieprzeciętnego mózgu. Kasia twierdziła, że on nie jest kulturalny. Nieprawda, jest może nieucywilizowany, może ma pewne braki w wychowaniu. Braki, przyznaję, zastanawiające, jeśli chodzi o byłego Oksfordczyka. Może to być jednak równie dobrze specjalna maniera, coś w rodzaju manifestacyjnego lekceważenia form dla tym mocniejszego podkreślenia wagi, jaką się przywiązuje do treści. To samo widoczne jest w jego sposobie ubierania się. Jest niewątpliwie dobrze zbudowany, a tylko dzięki ubraniu wygląda niezgrabnie. Zastanawiałam się nad tym, czy jest ładny. Raczej nie. Czyż chodzi mi o jego urodę? Jest męski, hipnotyzuje mnie swą męskością. Wolałabym, by miał ładniejsze ręce. Wysyłam dziś długi list. Brak mi bardzo jego obecności. Na drugiej kartce rękopis zaczynał się od dłuższego zdania w języku francuskim, po czym Nikodem przeczytał. Stało się nieszczęście. Myślałam, że zemdleję, gdy przeczytałam dzienniki. Drżę na samo przypuszczenie, że może nie wrócić już do Koborowa.
To się kobita we mnie wklepała. Mruknął do siebie Dyzma i pomyślał, że chociaż to mile łechcze ambicje, jednak może się z czasem stać niewygodne.
Leon wysłał doń depeszę gratulacyjną. Boże, gdybyż on przyjął propozycję Leona i został ze mną. Myślałam o ewentualności zamieszkania w Warszawie. Nie, to jest niepodobieństwo. Bałabym się wyjść na ulicę, by nie spotkać cioci Przełęskiej czy kogoś z dawnych znajomych. Nie umiałabym im spojrzeć w oczy, a jednak nie potrafiłabym tym bardziej zrezygnować z widywania jego. Na następnej stronie była jeszcze krótsza notatka. Nie spałam całą noc. Boże, przecież on teraz może stać się bogaty. Czy mnie kocha? Gdy go pytałam, odpowiedział krótko tak. A to może znaczyć bardzo wiele. Może też nic nie znaczyć. Nikodem przewrócił kartkę i spojrzał w okno. W końcu alei ujrzał zbliżający się samochód. Wracał Kunicki. Szybko wstał, złożył pamiętnik Niny i wsunął go do szuflady na dawne miejsce, po czym starając się zachowywać jak najciszej, wyszedł na korytarz i zbiegł ze schodów. W samą porę, bowiem drzwi frontowe właśnie się otwierały i ujrzał w nich sylwetkę z rozkrzyżowanymi ramionami.